Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Od tysiącleci ludzie mają przed innymi różnego rodzaju sekrety, a ich wpadnięcie w niepowołane ręce może mieć różne konsekwencje. Od tego, że ten burak sąsiad wreszcie pozna tajemnicę cudownego smaku naszego bimberka, aż po bardziej istotne dla świata jak przegranie lub wygranie wojny. W każdym razie ludzie, znając potencjalne ryzyko, ważne dla siebie tajemnice starają się jakoś szyfrować. Zresztą o tym jest ostatnio dość głośno za sprawą pana Snowdena, ale my dziś zajmiemy się historią szyfrowania dużo, dużo bardziej odległą. Nawet nie zanim wynaleziono internet, ale zanim powstał chociażby telegraf. Jak swoje wiadomości szyfrował Juliusz Cezar, gdzie profesjonalnie zajęto się dopiero łamaniem szyfrów, gdzie traktowano dobrze swoich szyfrantów, a gdzie dymano im żony na boku. No i co na to wszystko kardynał, i to nie byle jaki, bo kardynał Richelieu. Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Jak się pewnie domyśliliście, dzisiaj w większości będziemy sobie opowiadać o wojskowym zastosowaniu szyfrów, ale pozwólcie, że na początku wspomnę o pewnym znalezisku, które jednocześnie pokaże, że ten przykład z bimbrem ze wstępu wcale nie był wyssany z wiadomo kąt, albo dodam, że z palca, bo zaraz będą jakieś świńskie komentarze. W każdym razie znamy tabliczki, na których już 1500 lat przed naszą erą zapisał szyfrem wiadomość pewien mezopotamski garncarz. Otóż był to jego patent na wyrabianie szkliwa, który mogliby odczytać tylko ludzie, którzy wiedzieliby, jak ową wiadomość odczytać. No jasne, chyba po to szyfry są. Nic jednak garncarzom nie ujmując, są ważniejsze tajemnice, które można zaszyfrować i w ten sposób wygrać, jak nie wojnę, to przynajmniej bitwę. Zresztą bardzo dobrze ujął to wspomniany już dzisiaj Snowden. Na tym polega niepowtarzalna magia sztuki kryptograficznej. Odrobina matematyki może zdziałać więcej niż wszystkie karabiny i drut kolczasty. Pozwala zachować tajemnicę. Według Herodota właśnie zaszyfrowana wiadomość pozwoliła odmienić los jednej z najpopularniejszych wojen starożytności – Grecji z Persją. Herodot twierdził, że kiedy potężny Xerxes ruszył na podbój nowych ziem, to nie każdemu się to podobało. Na przykład pewnemu greckiemu wygnańcowi, który postanowił ostrzec rodaków, że jeżeli się nie ogarną, nie zorganizują obrony, no to będzie jak na Grecję przystało, czyli po prostu do dupy. Ale jak to zrobić? Jak przekazać taką informację? Postanowił zrobić to tak, że wziął tabliczkę woskową i zeskrobał z niej cały wosk. Wiadomość napisał w drewnie, wyrył ją i później tabliczkę zalał znowu woskiem. Tak spreparowaną tabliczkę wysłał do Sparty. I co? Zadziałało? I tak, i nie, bo wiadomość w końcu odczytała żona Leonidasa i w ten sposób Grecy dowiedzieli się o zagrożeniu. Ogarnęli się i doszło do bitew, które powstrzymały Persów, ale niestety dla niej i dla jej męża zwłaszcza zrobiła to za późno i Leonidas zdążył już zginąć pod Termopilami. Musiała być na siebie strasznie wściekła.
Mycie zwykłe czy z woskowaniem?
Nie denerwuj mnie, gówniarzu!
To jednak nie koniec przygód Greków z kreatywnymi sposobami przekazywania informacji poufnych, bo ta tabliczka woskowano sposób był dobry, tylko że tam przekaz był po prostu nieźle ukryty. Natomiast Grecy stworzyli też szyfrowanie pełną gębą i to zrobili taki patent, na którym wzorowano się jeszcze podczas II wojny światowej. Konkretnie robili to niemieccy szpiedzy, ale wróćmy do tej wersji antycznej. Polegało to na tym, że na pozornie nieznaczącym dokumencie oznaczano litery, konkretne litery takimi malutkimi nakłuciami i osoba, która je odczytywała, tylko te oznaczone, no to dostawała ukryty w ten sposób przekaz. Niemcy podczas II wojny światowej troszeczkę to zmodyfikowali, żeby wrogowi nie rzuciły się w oczy dziwnie nakute kartki, to też litery zaznaczali atramentem sympatycznym. No dobra, ale się trochę zagalopowaliśmy z tymi Niemcami, a koniecznie musimy sobie opowiedzieć o gościu, o którym teoretycznie wszyscy wiedzą, że był jednym z najważniejszych dowódców w historii, ale już nie każdy wiedzieć musi, że Juliusz Cezar był tym dla szyfrowania, kim B.B. King dla bluesa. Przebiegły Juliusz wymyślił swój alfabet, gdzie litery były przesunięte o 3, czyli na przykład zamiast A pisał D, zamiast B pisał E i tak dalej. Ktoś, kto widział taki zestaw liter, w ogóle nie miał pojęcia, o co chodzi w czytanej wiadomości. Tym bardziej, że sprytny Cezar jeszcze pozamieniał literki z łacińskich na greckie. W każdym razie taki system szyfrowania, w którym litery są przesunięte o ileś tam pozycji, nazywany jest właśnie alfabetem Cezara. Czy kod działał? Jasne, że tak. Wiemy, że przynajmniej raz uratował Rzymian oblężonych w Galii. Dostali oni zaszyfrowaną wiadomość swoją drogą w bardzo fajny sposób przekazaną, bo jeździec nie mógł się dostać do obozu, nie mógł się przedostać, że tak powiem, więc przypiął wiadomość do włóczni i przerzucił ją. Chłopaki dostali wiadomość, wiedzieli jak ją odczytać i zdali sobie sprawę, że pomoc jest już naprawdę niedaleko. Jak jeszcze chwilę wytrzymają, to wyjdą z tego prawdopodobnie żywi. I tak też się stało. Oczywiście bardzo szybko zdano sobie sprawę z tego, jak ogromną wagę mogą mieć informacje deszyfrowane, jak udałoby się zrozumieć, co wróg stara się sobie przekazać, ale do tej pory próbowano to robić na małą raczej skalę. Profesjonalnie do tematu podeszli dopiero Arabowie.
Ahmed, ty to jesteś taki Barabara! Co? To taki kot! Powiedz se Barabara od tyłu! Dobre!
Być może nie każdy jest to w stanie ze spokojem przyswoić, ale nie ma się co oszukiwać. W średniowieczu Arabowie mieli dużo rzeczy na o wiele wyższym poziomie niż Europa. Matmę, medycynę, generalnie naukę, to też nie ma się co dziwić, że to właśnie tam powstała kryptoanaliza, czyli właśnie sztuka łamania szyfrów. Arabowie do wielu kwestii podeszli na chłopski rozum, co dało niesamowite rezultaty, bo na przykład zaczęli szukać symboli szczególnie często w zakodowanych wiadomościach się pojawiających. To był bardzo dobry trop, na przykład w naszym alfabecie byłyby to samogłoski. I tak krok po kroku Arabowie w IX wieku stworzyli zestaw instrukcji do łamania szyfrów i one naprawdę nieźle działały, aż do renesansu, bo wtedy szyfry weszły na o wiele wyższy poziom. Czemu akurat wtedy? Bo właśnie w renesansie na poważnie zaczęła się rozwijać dyplomacja, albo jak kto woli, oficjalne szpiegostwo. Niektórzy tak twierdzą i to zresztą nie jest tylko moje zdanie, bo już wtedy nazywano ambasadorów honorowymi szpiegami. Może żeby było prościej, to weźmy sobie dla przykładu jakieś państwa. Na przykład ambasador Hiszpanii we Francji. On bywając na salonach i korzystając z sieci swoich agentów, zbierał informacje o tym, co się w państwie przodków Platiniego dzieje, a później wysyłał je do swojej ojczyzny, oczywiście zaszyfrowane. Czemu? Ponieważ doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że Francuzi wiedzą, po co on tam jest i pozwalają mu na to tylko dlatego, że ich człowiek w Hiszpanii robi dokładnie to samo. Co jednak nie znaczy, że nie chcieli wiedzieć, co się o ich państwie wypisuje na zewnątrz. Raporty przechwytywano i próbowano odczytywać. Szczególnie powszechne było to we Włoszech, bo w tym okresie było to nie tylko światowe centrum kultury i sztuki, ale również intryg. To też nie ma się co dziwić, że właśnie tam, a konkretnie w Wenecji, działał najlepszy swojego czasu kryptoanalityk Giovanni Soro. Gość był podobno niesamowity. Łamał szyfry jednego księstwa po drugim, aż wreszcie, po pomoc w szpiegowskich igraszkach, zgłosiła się do niego sama kuria papieska z szyfrem podobno tak ciężkim do złamania, że jak to mawia Jerzy Gruza i papież wtedy też tak pewnie mówił, święty Boże nie pomoże. A Giovanni pomógł. Pan Soro był podobno tak świetny, że tylko z uwagi na niego niektóre księstwa zmieniły swój system szyfrowania w obawie przed odkryciem ich tajemnic. Giovanni został sekretarzem szyfrantem w 1506 roku, a jeszcze jak dobrał sobie podobnie utalentowanych gości i razem stworzyli biuro łamania szyfrów, to praktycznie każdy dyplomata wybierający się w tym okresie do Wenecji mógł być pewny, że zdecydowana większość jego korespondencji zostanie odszyfrowana i przeczytana. Oczywiście lokalne władze dobrze wiedziały, jak wiele zawdzięczają Giovanniemu i ekipie, to też chłopaki naprawdę nieźle zarabiali, ale były też pewne minusy tej roboty, bo chłopaki mieli agresywnie zadaniowy czas pracy, to znaczy nie mogli wyjść z roboty, dopóki nie złamali jakiegoś szyfru. No i jeszcze profilaktycznie raz na jakiś czas im przypominano, że za zdradę czeka ich momentalna śmierć.
To na czas nieokreślony, prawda? No, to już będzie od pana zależało.
To jednak nic przy gościu, który odszyfrowywał korespondencję dla Francji za czasów Franciszka I, czyli w pierwszej połowie XVI wieku. Pierwszy sekretarz, Philibert Babou, miał przesrane na wielu płaszczyznach i to nie tylko dlatego, że kazano mu na przykład odszyfrowywać listy pisane alfabetem, którego totalnie nie ogarniał i to jeszcze w języku, którego absolutnie nie znał. To, o zgrozo, jest możliwe, ale bardzo trudne. Na szczęście Babu był utalentowany i podobno dawał radę, tylko chłop się musiał męczyć dniami i nocami, a w tym czasie król posuwał mu żonę. Za jej zgodą, żeby było jasne. Oczywiście niby Filbert nieźle zarabiał, ale ludzie na salonach gadali, że większość tych bogactw to król mu dał, żeby mieć po prostu czystsze sumienie, że przyprawia swojemu sekretarzowi rogi jak z Paryża do Ludwina. Okej, zróbmy sobie na moment przerwę od gości, którzy łamali szyfry i poznajmy kogoś z drugiej strony barykady. Alberti, namówiony przez swojego kumpla, który pracował dla samego papieża, stworzył pierwszą w historii maszynę szyfrującą. To znaczy maszyna to może zbyt szumne określenie, jak na dwa połączone ze sobą dyski. W każdym razie te dyski były podzielone tak samo na pola. Każde pole miało swoją literkę, tylko że ten dysk w środku miał literki w przypadkowej kolejności, a ten na zewnątrz, no tak jak w alfabecie. Ten dysk mniejszy się poruszał, ten większy nie, a czy to wszystko, co mówię, ma jakikolwiek sens i jest potrzebne? Jak najbardziej, bo jak się zaraz przekonacie, zasada działania była naprawdę prosta. Przede wszystkim nadawca i odbiorca musieli mieć taki sam sprzęt, no to jakby warunek dość podstawowy, ale jeśli ten był spełniony, to osoba kodująca ustawiała swoje dyski tak, że na przykład literka X odpowiadała literce B. Ten klucz zaznaczano w odpowiedni, umówiony sposób w tekście, no i później kodowano w ten sposób odpowiadającymi sobie literkami. Osoba, która znała klucz, ustawiała swoje dyski w taki sam sposób i już miała ściągę. Jaka literka kodu, to literka prawdziwa. Jeśli wam się to z czymś kojarzy, a tym czymś jest niemiecka Enigma, to jak najbardziej macie rację, tylko tam technologia była zdecydowanie bardziej zagmatwana, ale patent był ten sam i pochodził z renesansowych Włoch. To też założenia kryptografii pozostają od wieków niezmienione. Klucz jest jedyną wskazówką. Na jej podstawie możliwe staje się znalezienie wyniku. Wprowadzasz swoje dane w użytecznej formie, czyli tak zwany tekst jawny, do algorytmu, który wypluwa niezrozumiały bełkot zwany szyfrogramem. Każdy, kto chce odczytać twój szyfrogram, wprowadza go z powrotem do algorytmu w towarzystwie, co bardzo ważne, poprawnego klucza i otrzymuje na powrót tekst jawny. Na łamaniu i tworzeniu szyfrów można się było nieźle dorobić i to nie tylko w Italii i za przykład niech nam tutaj posłuży Antoine Rossignol, którego kariera zaczęła się w sumie przypadkiem w 1928 roku. Wtedy już od pewnego czasu, w delikatnie rzecz ujmując lekkiej niezgodzie, żyli ze sobą we Francji hugenoci i katolicy i dobrym na to przykładem może być fakt, że oblegane było miasteczko Relmont. Oblegani byli hugenoci, a oblegali katolicy, ale hugenoci bronili się naprawdę nieźle i nic nie zapowiadało, że mieli w planach w najbliższym czasie się poddać, ale wtedy katolicy złapali mieszkańca miasteczka, który próbował się przemknąć i miał przy sobie zaszyfrowaną informację. Katolicy nie byli w stanie jej odczytać, ale wtedy któryś z nich rzucił: ej, jest taki młody szlachcic, Rossignol się nazywa, on się tymi całymi szyframi interesuje, to weźcie tam poślijcie kogoś po niego, może on ogarnie.
No tak, jak trwoga to do kujona.
Antoine przyjechał i jak zobaczył kod, to się tylko uśmiechnął z politowaniem. Złamał go w parę minut i odczytał wiadomość. I to jaką wiadomość? To była informacja dla hugenotów z zewnątrz, że w miasteczku kończy się amunicja i jak nie dostaną wsparcia, no to będą się musieli lada dzień poddać. Katolicy stwierdzili, że okej, co nam szkodzi? Sprawdźmy, czy to faktycznie prawda. No i okazało się, że po paru dniach ni z tego, ni z owego, przecież zaciekle broniący się do tej pory hugenoci skapitulowali. Natomiast kariera Rossignola, ona się dopiero zaczynała. O jego sukcesie w oblężeniu szybko zrobiło się głośno i Rossignol został pierwszym etatowym kryptologiem Francji. A kto był wtedy najważniejszy w tym państwie? Gdzie tam król? Kardynał Richelieu, który o ile w wielu kwestiach należał bardziej do tych konserwatywnych, tak jeśli chodzi o nowe technologie w walce z innowiercami, no to tutaj miał bardzo otwarty umysł i postanowił zrobić z Antoana użytek. Dał mu do odszyfrowania wiadomość, która wyszła od hugenotów obleganych przez katolików oczywiście we francuskiej twierdzy La Rochelle na zachodzie kraju, w zasadzie zaraz nad morzem. Rossignol oczywiście szybko złamał kod, ale kiedy przekazał szefowi treść odszyfrowanej wiadomości, no to Richelieu trochę zdębiał, bo okazało się, że hugenoci prosili o pomoc Anglików. Ale po dłuższym namyśle kardynał stwierdził, że z takim wyprzedzeniem, jeżeli ma taką wiedzę, to może na tym sporo ugrać i nawet nie ma nic przeciwko, żeby Anglicy dowiedzieli się o tej prośbie. Czemu? Bo miał już uknuty chytry plan. Anglicy ruszyli z pomocą, a gdy tylko dopłynęli na miejsce, to zobaczyli, że czeka na nich uzbrojona po zęby francuska flota, która ich jednak nie ostrzelała, a tylko zablokowała. Czemu? Żeby Anglicy ze swoich statków mogli obserwować, jak pada twierdza, która błagała ich o pomoc. Jednak kardynał nie osiągnąłby takich sukcesów, gdyby nie jego wywiad i kontrwywiad, w którym gigantyczną rolę odegrał właśnie Rossignol. Dorobił się przez lata takiego hajsu i takiego szacunku, że jak już był na emeryturze i odpoczywał sobie w swojej rezydencji, to król Ludwik XIV nie wyobrażał sobie, jak mógłby, będąc w okolicy, nie nadłożyć odrobinę drogi i nie odwiedzić Rossignola osobiście, żeby mu podziękować nie tylko za jego wkład, ale również za to, że przekazał swój talent i umiejętności synowi, który kontynuował jego dzieło dla Francji, a mówiło się, że młody Rossignol był jeszcze lepszy od ojca. No ale dobra, wszystko fajnie, tylko jak to jeszcze zrobić, żeby ktoś, kto otrzymał korespondencję, nie zorientował się, że była ona w międzyczasie otwarta i ktoś próbował ją rozczytać? Od tego też byli specjaliści w Anglii, zatrudnieni w poczcie, w specjalnym Secret Office. Ci goście byli naprawdę niesamowici, jeśli chodzi o wyciąganie listów, a później wkładanie ich w taki sposób, że nie szło się zorientować, że coś było dłubane, i musimy sobie uświadomić, że to nie były życzenia na dzień babci zabezpieczone polizanym paskiem kleju, tylko na przykład korespondencja króla Prus, zabezpieczona specjalną pieczęcią, odbitą w specjalnym wosku, ale Anglicy mieli wszystko pięknie skopiowane. Naturalnie dłubanie w listach to była bardzo wąska specjalizacja. Ci goście, którzy otwierali korespondencję, nie byli tymi samymi, którzy ją odszyfrowywali. To była zupełnie inna ekipa, tak tajna, że nawet nie miała swojego biura. Ci ludzie pracowali w domach, żeby nie wzbudzać podejrzeń, a materiały do odszyfrowania i wypłaty też dostarczały im tajne służby. Oczywiście wiele państw się domyślało, jak mocno Anglia ingeruje w prywatność ich korespondencji, no i próbowano nawet jakoś to omijać. Na przykład zamiast pocztą to wysyłano korespondencję prywatnymi kurierami, no ale oczywiście, że tam też Anglicy mieli swoich ludzi. Wiemy już, że w Europie przez złamanie kodu padały miasta, twierdze. Można było przegrać albo wygrać wojnę, a jak to było w USA? No, tam też konsekwencje mogły być bardzo bolesne i przekonał się o tym osobiście pewien brytyjski szpieg podczas wojny o niepodległość. Chciał w zaszyfrowanym liście do swojego dowódcy przekazać mnóstwo przydatnych informacji o Amerykanach, na przykład o amunicji, artylerii, opcji ataku na Kanadę. Tak jak już wspomniałem, całkiem przydatne informacje, ale pech chciał, że listy wpadły w łapy amerykańskiego piekarza. Ten nie mógł ich rozczytać, to też przekazał je dalej. Aż w końcu trafiły do Jerzego Waszyngtona. On zlecił rozszyfrowanie wiadomości, no i jak się dowiedział, co tam było, to zadbał o to, żeby faktycznie spełniło się to, o czym pisał sam szpieg w tej wiadomości. Proszę o zachowanie wszelkich środków ostrożności, bo inaczej zginę. Jednak ów szpieg nazwiskiem Church, swoją drogą, jeśli to kogoś interesuje, wcale nie jest najpopularniejszą osobą w historii, która zadarła z amerykańskimi służbami. Na to miano zdecydowanie zasługuje pan Edward Snowden, który, jeśli jeszcze o tym nie słyszeliście, najpierw podpierniczył, a później przekazał dziennikarzom setki tysięcy dokumentów, które dobitnie świadczą o tym, jak bardzo w dupie naszą prywatność mają USA i Wielka Brytania. I to nieważne, czy mieszkamy w Bostonie, w stanie Massachusetts, czy w Kielcach w województwie świętokrzyskim. Gdzie Snowden uciekł przed zemstą USA? Czego bał się, lecąc nad Polską, i w jak cudownie skuteczny sposób zaszyfrował swoje informacje? Tego wszystkiego dowiecie się z jego autobiografii Pamięć nieulotna, którą u nas wydaje Insignis. Sprawdźcie ją koniecznie, bo może się niedługo okazać, że to biografia jednej z najważniejszych osób naszych czasów. Polecamy Wam ją serdecznie i do zobaczenia niedługo.